O 164% wzrosła ściągalność alimentów, poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ma to związek ze zmianą przepisów prawa karnego, związanego z pociąganiem do odpowiedzialności osób uchylających się od płacenia świadczenia. Autorem projektu jest resort sprawiedliwości.
Minister Zbigniew Ziobro podkreślił, że dzięki zmianom w prawie dziesiątki tysięcy dzieci po raz pierwszy otrzymały wsparcie alimentacyjne ze strony swoich rodziców.
Szef resortu dodał, że obowiązkiem rodziców czy partnerów, niezależnie od trudnych relacji między nimi, jest troska o własne dzieci.
Nie może być tak, że dzieci są krzywdzone, bo ludzie dorośli nie potrafią się porozumieć i dojść do jakiejś wspólnej zgody, przynajmniej jeżeli chodzi o zaspokajanie potrzeb tych najbardziej niewinnych, najbardziej bezbronnych. Miarą cywilizacji państwa, miarą cywilizacji i kultury danego państwa jest to, że tworzy się takie ramy, aby dbać o tych najsłabszych, najbardziej bezbronnych, również w obszarze zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych dzieci. I dlatego wprowadziliśmy zmiany w prawie karnym, które, jak dzisiaj wskazuje, no, przyniosły tak rewelacyjne już rezultaty, wyższe nawet od tych, które byśmy się spodziewali.
To był pierwszy krok reformy, dodał minister sprawiedliwości. Drugim są przyjęte dziś przez rząd przepisy wprowadzające szybką procedurę alimentacyjną.
Chodzi o nowelę kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Propozycja zakłada wprowadzenie instytucji alimentów natychmiastowych, które orzekane byłyby w sposób uproszczony.
Nie milknął echa wczorajszego spotkania prezesa PiS-u z delegacją NSZZ Solidarność. Efektem rozmów ma być m.in. powołanie zespołu rządowo-związkowego.
W spotkaniu oprócz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i lidera Solidarności Piotra Dudy wzięli udział szef MSWiA Joachim Brudziński, minister edukacji narodowej Anna Zalewska oraz szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Celem rozmów było wypracowanie formy dialogu na temat kwestii budzących wątpliwości strony społecznej. Jak poinformował rzecznik PiS Beata Mazurek, uzyskano porozumienie w kilku ważnych kwestiach. Poseł Jan Mosiński wskazuje, że wspólne prace rządu i Solidarności mają dotyczyć m.in. kwestii emerytur.
Rozmawiałem z przewodniczącym Solidarności, potem byłem też. Mówi, że spotkanie owocne, dobre faktycznie, duże zrozumienie stron co do problemów. Powołano dwa zespoły. Jeden zespół pod przewodnictwem pana premiera Morawieckiego, który ma zająć się kwestiami jeszcze zmian w systemie emerytalnym, odpisem wolnym od podatku, kwotą wolną od podatku, kwestiami płacowymi w sferze budżetowej. I drugi zespół, którym będzie przewodniczył pan minister Grzegorz Tobiszowski, który ma za zadanie zająć się sprawami dotyczącymi emisji CO2, no i wpływu ewentualnie pewnych regulacji ustawowych na sytuację polskich przedsiębiorstw, polskich firm, kopalni.
Jednocześnie parlamentarzysta zaznacza, że kwestią sporną nie jest, wbrew doniesieniom części mediów, ustawa o zakazie handlu w niedzielę. Według przepisów już od przyszłego roku taki zakaz będzie obowiązywał we wszystkie niedziele w miesiącu. Obecnie zakupy możemy zrobić w ostatnią niedzielę miesiąca. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Jest mała szansa na produkcję rakiet do systemu HIMARS. Polskie zakłady nie specjalizują się w produkcji rakiet o takim zasięgu, powiedział szef MON-u Mariusz Błaszczak.
Polska zakupi w najbliższych kilku latach 20 zestawów wyrzutni rakietowych dalekiego zasięgu. Amerykanie dostarczą pojazdy dowodzenia i wozy amunicyjne. Umowa obejmuje też wsparcie logistyczne i techniczne.
Większość ekspertów chwali zakup sprzętu, który sprawdził się na polu walki. Część jednak wskazuje, że powinien on być połączony z offsetem.
Do tych zarzutów odniósł się na antenie telewizji Trwam szef MON-u Mariusz Błaszczak.
Offset oznaczałby, że kupilibyśmy ten sprzęt drożej i produkcja tego sprzętu trwałaby dłużej. Polski przemysł zbrojeniowy jest wyspecjalizowany w dziedzinach następujących. Broń, fabryka w Radomiu, karabiny, pistolety, moździerze i karabiny w Tarnowie. To są dziedziny, w których jesteśmy dobrze, tak, a więc musimy korzystać z tego.
Polska zapłaci za 20 zestawów wyrzutni 414 milionów dolarów. Cena wyjściowa zaakceptowana przez Kongres Stanów Zjednoczonych wynosiła aż 655 milionów dolarów.
Amunicja stosowana w wyrzutniach HIMARS pozwala prowadzić ogień w obszarze działań taktycznych do 70 kilometrów oraz w obszarze działań operacyjnych do 300 kilometrów.
Zakończył się pierwszy etap budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.
1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych władze muzeum symbolicznie odbiorą klucze do placówki. Jednocześnie rozpocznie się kolejny etap prac, czyli przygotowanie ekspozycji stałej.
Muzeum powstało w dawnym gmachu więzienia od 1944 do 1956 roku. Przetrzymywano i mordowano tam działaczy podziemia niepodległościowego. Więzienie zamknięto w 2012 roku.
W odnowionym budynku zachowano wiele detali związanych z jego przeszłością. W kompleksie znajduje się sala kinowa, a także budynek z pomieszczeniami biurowymi, archiwami i salą wystawową.
Ekspozycja stała będzie przedstawiać m.in. genezę żołnierzy wyklętych, poinformował dyrektor muzeum Jacek Karczewski.
Tak naprawdę walka żołnierzy podziemia antykomunistycznego to nie jest 1944 rok, tylko ta walka tak naprawdę zaczęła się już w 1939 roku. Wiele z tych postaci to przecież żołnierze, którzy odzyskiwali naszą niepodległość w 1918 roku. Brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Ja myślę, że to jest ważne, żeby pokazać, że oni rośli na pewnym gruncie, w pewnym systemie edukacyjnym, wspaniałym zresztą w okresie dwudziestolecia międzywojennego, który wychował całe niezwykłe pokolenie ludzi, którzy w 1939 roku uchwycili za broń, żeby bronić naszej ojczyzny, walczyli z okupantem niemieckim, jak również później z okupantem sowieckim i komunistyczną rzeczywistością.
Jest to pierwsze muzeum w Polsce prezentujące historię żołnierzy wyklętych. Ich dzieje zostaną ukazane przy użyciu nowych mediów i interaktywnych rozwiązań. Od 1 do 3 marca muzeum będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un jest już w stolicy Wietnamu, gdzie przybył na spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Donald Trump spodziewany jest w Hanoi wieczorem. Rozmowy obu przywódców zaplanowano na środę i czwartek.
Podczas szczytu w Hanoi Donald Trump będzie rozmawiał z Kim Jong-unem m.in. na temat denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.
Będzie to ich kolejne spotkanie poświęcone tej kwestii. Pierwsze odbyło się w czerwcu ubiegłego roku w Singapurze. Kim wyraził wtedy gotowość do całkowitej denuklearyzacji Półwyspu w zamian za gwarancję bezpieczeństwa dla swojego reżimu. Od tamtej pory prowadzone są negocjacje dotyczące szczegółów tego procesu.
Stany Zjednoczone żądają całkowitej, możliwej do zweryfikowania i nieodwracalnej denuklearyzacji Korei Północnej. Pjongjang naciska natomiast na zniesienie nałożonych na niego międzynarodowych sankcji gospodarczych.
O tym, jaką wartość będzie mieć zbliżający się drugi szczyt Donalda Trumpa z Kim Jong-unem, mówi politolog Marcin Chmielowski.
Spotkanie Donalda Trumpa, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki z liderem, czy właściwie wodzem, dyktatorem Korei Północnej, no to jest jakaś część dłuższego procesu, który ma znormalizować sytuację na Półwyspie Koreańskim. Trudno powiedzieć, żeby już potem były jakieś ważne rozstrzygnięcia, jeżeli takie na razie nie zapadły, trudno oczekiwać, aby stało się to tym razem. No ale na pewno jest jakiś dialog. Jest jakiś dialog dlatego, że Kim jest, no cóż, zwyczajnie przyciśnięty do ściany, wie, że jego pozycja właściwie słabnie. Trump z kolei, no cóż, potrzebuje jakichś sukcesów w polityce międzynarodowej i dla niego rozegranie sytuacji na Półwyspie Koreańskim tuż obok dwóch bardzo silnych i ważnych dla siebie sojuszników z Korei Południowej i Japonii, no to jest duży prestiż.
Pierwsze spotkanie Trumpa z Kim w ramach planowanego szczytu odbędzie się jutro wieczorem. Na początku planowane jest prywatne spotkanie powitalne. Po nim przywódcy zasiądą do kolacji, podczas której Trumpowi towarzyszyć będą sekretarz stanu i pełniący obowiązki szefa prezydenckiej kancelarii. Kolejne rozmowy odbędą się w czwartek.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.